Zaczniemy tę część w sposób bardzo spokojny, powściągliwy, słuchając odniesień obu referentów wzajemnie do swoich przedłożeń. Ojciec Paweł zechce wyrazić swoje opinie odnośnie tego, co usłyszał od ojca Jacka.
Rozumiem, że ojciec Andrzej zasugerował mi, że mam być powściągliwy i spokojny.
Na początek.
No to ja może, żeby tak trochę Państwa obudzić, to może zacznę od końca, a nie od początku. A mianowicie od tych dwóch przykładów, które właśnie jakby zostały zacytowane, przywołane przez ojca profesora na końcu jego wywodu. Otóż pierwsza rzecz odnośnie tego świętego Tomasza, który w przebraniu czarnym występuje w śnie. Znaczy, ja jakby nie mam zamiaru dyskutować z samym snem, bo jest to osobiste przeżycie każdego człowieka i jeżeli te sny pomogły temu Panu się nawrócić, to my możemy tylko chwalić Pana Boga i dziękować Mu za to. Natomiast to, co jest dla mnie jakby ciekawym elementem, to jest element mianowicie takiego toposu retractatio post mortem. Znaczy, to jest, czyli takiego odwołania swoich tez po śmierci. Jeżeli ktoś nie zdążył tego zrobić za życia, to potem często, zwłaszcza jego adwersarze, sprawiają, że on próbuje to odwoływać po śmierci. I być może ojciec profesor spotkał się w swoich pracach nad niepokalanym poczęciem nad tą słynną historią wyciągniętą z listu do Piotra Sel, benedyktyńskiego opata XII-wiecznego, do którego pisze jego przyjaciel o tym, że jego znowu kolega Cysters z opata Clairvaux opowiadał mu, że w tym opactwie był taki brat, któremu przyśnił się święty Bernard po jego śmierci. Bernard był cały jaśniejący, miał tylko na sercu małą czarną plamkę. I na pytanie, dlaczego nosisz tę czarną plamkę, Bernard powiedział, to dlatego, że nie wierzyłem w niepokalane poczęcie. Później ta historia tego właśnie tego odwołania swojej tezy po śmierci, ta historia stała się tak popularna dzięki pracom franciszkańskiego teologa Wilhelma Zweir, który był nauczycielem Dunsa Scota i który wprowadził ten argument, tę historię jako argument teologiczny do swojego komentarza do sentencji, co spowodowało, że ten list, który prawdopodobnie zostałby zapomniany w bibliotekach, zrobił oszałamiającą karierę i mogą sobie Państwo wyobrazić, spowodował straszne dyskusje. Dominikanie oczywiście rzucili się natychmiast na ten przykład, mówiąc, że nie można sobie wyobrazić kogoś, kto jest święty i nieświęty zarazem. Jeżeli Bernard jest święty i cały jest jaśniejący, to trudno sobie wyobrazić, że gdzieś ma czarną plamkę. Znaczy, albo jest zbawiony i cieszy się wizją uszczęśliwiającą, albo nie jest i się nią nie cieszy. Trochę trudno jest utrzymywać dwie rzeczy naraz. Oczywiście autorzy franciszkańscy oczywiście bardzo bronili tego cudownego snu, a to z tego względu, że oczywiście potwierdzało to jakby błąd co do niepokalanego poczęcia świętego Bernarda. Rzecz się stała tak okropnie, czyli te wzajemne naśmiewania, czy wzajemne jakieś takie krytyki doszły do takiego stopnia, że w roku tak mniej więcej pod koniec lat 70. XIV wieku teolog paryski Henryk z Langensteinu napisał wielki traktat pod tytułem Przeciwko próżnym sporom braci żebrzących. Był to traktat napisany dla jego przyjaciela, Cystersa, traktat, w którym on po prostu zachęcał dominikanów i franciszkanów, żeby przestali rozmawiać o plamkach, a świętego Bernarda zostawili w spokoju. Jeszcze raz podkreślam, ten topos, który jest jakoś obecny tutaj w tym przykładzie, ja nie mówię o śnie, ja mówię o przykładzie użytym, on stawia mi takie pytanie o jakby o naturę tego typu argumentów w dyskusji teologicznej. Czy prywatne objawienie czyjeś ma moc, że tak powiem, przekonującą w dyskursie teologicznym? I to jest pytanie, które, ponieważ mnie się wydaje, że rozmawiając czy przeprowadzając dyskurs, wywód teologiczny, powinienem się starać, żeby ten dyskurs, jeżeli nie w swojej istocie co do tematu, bo w końcu Bóg pozostanie zawsze dla nas nie do końca poznawalny, to przynajmniej w swoich argumentach był dla nas, żebyśmy mieli możliwość sprawdzenia czy zrozumienia, rozumowania. W przypadku objawień prywatnych jest to zawsze dosyć trudne. Co do drugiego przykładu, to ja powiem, a później tak możemy zrobić, tak? Czy ja jak się wypowiem, a
potem... Ale w miarę zwięźle.
Tak, przepraszam, już. Co do drugiego tematu, ja przeczytałem ten, co do drugiego przykładu, ja przeczytałem ten tekst włoski, który bardzo przypomina notabene Dantego, to tam jest ten właśnie element. I po pierwsze mnie, oczywiście przepraszam, a tutaj mówię to trochę, żeby Państwa tak zapalić i żeby sprawić wrażenie, że my się kłócimy, prawda? To po pierwsze mnie oczywiście bardzo zafrapowało, że ten tekst ujrzał światło dzienne dopiero po ogłoszeniu dogmatu i że to Dominikanie go prawdopodobnie przysłali papieżowi, żeby pokazać, że oni jednak tak właściwie to byli za od samego początku. Natomiast to, co mnie bardzo uderzyło, że ten tekst, jeżeli faktycznie on został wypowiedziany przez tego chłopca na prośbę Dominikanów, którzy proszą, udowodnij nam niepokalane poczęcie, to ten tekst nie mówi nic o niepokalanym poczęciu, tylko mówi o wcieleniu. Właśnie w ten sposób, w jaki widział jakby prawdę o niepokalanej święty Tomasz. Jej czystość, również czystość od grzechu pierworodnego, wynika z faktu tego, że ona jest Matką Chrystusową. Że jakby to siła wcielenia jest tym przywilejem jej specjalnym, nie zaś przywilej niepokalanego poczęcia. Więc to takie, jeśli chodzi o te ostatnie przykłady. I może ja teraz przerwę, a później...
Bardzo dziękuję.
Czy chcemy tak, do końca, żeby tego nie było za dużo na czas.
Dobrze. No, na temat tych dwóch przykładów ja nie mam wiele do dodania. One oczywiście nie miały dla mnie waloru argumentu teologicznego. To było troszkę tylko takie, no nie powiem żartobliwe, ale od innej strony pokazanie problematyki, prawda? Więc tu zgadzam się, że to nie są argumenty teologiczne. Więc tu nie mam nic specjalnego do dodania. Natomiast może, żeby pobudzić dyskusję, ja się odwołam teraz odniosę do tego, co ojciec Paweł tutaj mówił. Mianowicie ten początek, gdzie można by oczekiwać no, jakiegoś nowego spojrzenia na Tomasza, to rozróżnienie, które ojciec na początku czyni, no, dosłownie to było tak powiedziane, że... A zaraz, przepraszam, ja swój tekst patrzę. Że panowała powszechna zgoda co do grzechu pierworodnego, natomiast było pytanie, jak to teologicznie uzasadnić. No moje pytanie jednak brzmi, od kiedy ta powszechna zgoda panowała, skoro się kłócono i skoro sam Tomasz jednak zdaniem ojca na końcu wcale nie był taki pewien tej prawdy, prawda? Czyli no ten początek jest trochę taki optymistyczny, może za wiele obiecuje, a potem jednak się okazuje, że no, kłócili się. Druga uwaga, tu rzeczywiście widać dobrze, w ogóle ten tekst dla mnie był bardzo pouczający, bo rzeczywiście pokazuje, że Tomasz nie zwalczał tej prawdy, tylko spokojnie argumentował, no, jakie widzi trudności, prawda, które jemu przeszkadzały w jej przyjęciu. No ale widać jednak to napięcie, gdzie Tomasz no, po prostu nie wiedział, jak, w którą stronę się zwrócić. Na przykład to, na co ojciec zwrócił uwagę, że tak pomiędzy Augustynem i Anselmem pozostawał, tu niestety potrzebna była decyzja, że Augustyn w tej kwestii się myli, natomiast Anselm ma rację. Druga uwaga, taka trochę poważniejsza. Tak w podtekście wyczuwam trochę taką tutaj nutę, że właściwie o co się kłócono, prawda? Że to niepokalane poczęcie nie jest takie ważne, że wystarczyłoby Boże macierzyństwo, że to mniejszy cud niż inne kwestie. Tak jakby no właśnie ta teologia franciszkańska, która tym się zajmowała, po prostu, no, tak mówiąc już bez ogródek, przesadzała troszkę w wydobywaniu różnych przymiotów Maryi. Natomiast trzeźwe spojrzenie nakazałoby tutaj powściągliwość. I taka uwaga na końcu dosyć jednak mocna, no, której nie akceptuję. Ogłoszenie dogmatu sprawiło dość definitywnie, że quantum ad rem trudno jest mówić dziś o jego aktualności, że dogmat nie jest aktualny. Tu ojciec to jeszcze różnicuje.
Quantum ad rem trudno mówić jest o aktualności nauczania świętego Tomasza. Przepraszam.
To może było niejasne.
To tak, troszkę może niejasne. To ja od razu to wyjaśniam, że ja broń Boże, nie atakuje do przepraszam, broń Boże.
Ale mimo wszystko wyczułem trochę tutaj taką argumentację, jak gdyby właśnie ta franciszkańska teologia, która do tego dogmatu przywiązywała wielką wagę, jakby to było po prostu no, takie troszkę hołdowanie ludowej pobożności, natomiast racjonalne spojrzenie raczej powinno się tego wystrzegać. No więc z tym ja bym się nie zgodził, bo nawet jeżeli różne emocjonalne i takie no, przesadne argumenty tutaj grały rolę, to jednak uważam, że ta prawda o niepokalanym poczęciu w historii dogmatów miała wielką rolę i ja krótko tę rolę tu określę. Ona rzuca nowe światło na naukę o grzechu pierworodnym. To nie jest tylko tak, że dogmat stwierdza, że Maria jest wyjątkiem od doktryny, która poza tym bez żadnych zmian pozostaje, tylko dogmat maryjny już w historii wymagał paru rewizji w tej takiej zbyt ciemnej augustyńskiej wizji nauki o grzechu pierworodnym, a więc zajmowanie się niepokalanym poczęciem Maryi pomagało jaśniej spojrzeć również na naszą sytuację i moim zdaniem od strony teologicznej ten proces jest jeszcze otwarty. Właśnie to, co ja mówiłem o łasce pierworodnej, o grzechu pierworodnym, to czeka na wydobycie. I może ostatni argument, znaczy ostatni jeszcze element związany z Tomaszem. Rzeczywiście Tomasz się czuł bardzo związany pewnymi wypowiedziami biblijnymi, prawda? Ojciec też z naciskiem tę wypowiedź z listu do Rzymian tu przytaczał. No faktycznie na podstawie tej wypowiedzi, gdyby Pawła zapytać, czy Maria była wolna od grzechu pierworodnego? Nie wiem, jak by odpowiedział, prawda? Bo w tej jego ciemnej wizji, przynajmniej w tych wypowiedziach, no faktycznie nie ma miejsca na żaden wyjątek. Ale, na co już zwracałem uwagę, wypowiedzi biblijne są bardzo zróżnicowane, jest cały inny nurt. I właśnie tradycyjna nauka o grzechu pierworodnym zapętliła się, jak gdyby, na tej wizji z listu do Rzymian. Owszem, to jest wszystko prawdą. To, co dogmat też trydencki na temat grzechu pierworodnego powiedział, to jest prawda, ale to jest jednostronne. To jest jakby skupienie się na tym, czego my nie mamy z powodu Adama. To jest właśnie to dziedzictwo, ten grzech pierworodny, który przez nasze pochodzenie od Adama wszyscy dziedziczymy. Ale w każdym z nas Bóg bezpośrednio działa. My jesteśmy też stworzeni w Chrystusie, więc trzeba przyjąć inny element. I tu byłby dodatkowy motyw, żeby pokazać aktualność tego dogmatu. No kwestia też, bo ruszę to teraz, o czym w tych dniach prasa pisała, wypowiedź Międzynarodowej Komisji Teologicznej, która się zajęła losem dzieci umierających bez chrztu. Według Augustyna te dzieci szły do piekła. No bo konsekwentnie, skoro umierają w grzechu pierworodnym, a to jest taki grzech jak śmiertelny, no to nie mają łaski, idą do piekła. Potem teologowie zaczęli to różnicować, ale to zróżnicowanie, mówić, że idą do otchłani, do limbusa, to były takie wyjścia bardzo ad hoc. Tymczasem to, mamy tu przykład, że trzeba inaczej, jednak głębiej, bardziej optymistycznie spojrzeć na tradycyjną naukę o grzechu pierworodnym. Że to nie jest tak, że jak dziecko przychodzi na świat, to tylko w grzechu pierworodnym i gdyby umarło, to zginie. Jest jednak jakaś łaska już od początku, którą chrzest wydobywa w sposób sakramentalny, ale trzeba inaczej spojrzeć również na nasz początek i dogmat maryjny tutaj toruje drogę.
Zacznę od tylko sprostowania, bo wydaje mi się, że znowu być może niejasno się wyjaśniłem w samym tekście moim. Otóż powszechna zgoda, o którą ojciec profesor pytał, ona oczywiście nie dotyczy, ja tego nie piszę, że dotyczy niepokalanego poczęcia. Powszechna zgoda teologów i tradycji Kościoła dotyczy tego, że Maryja jest od grzechu pierworodnego wolna. Co do tego się zgadzamy. Prawda?
Tu jest różnica, czy wolna, czy oczyszczona.
Mówię.
Gdyby powiedzieć, że nie, wolna,
jeszcze,
to znaczy...
Więc jeszcze raz, wydaje mi się, że ciągle się nie rozumiemy. Że ona jest wolna, co do tego się zgadzamy. Natomiast w jaki sposób się to dokonało? Tu jest dyskusja. Prawda? Co do tego, że jest wolna od grzechu. To jest to, co powiedziałem. Dla Tomasza ten skrót, znaczy dla Tomasza ona jest niepokalana. On dokładnie tak samo, gdyby tu siedział, powiedziałby, aż oczywiście Maryja jest niepokalana, choć poczęta, jak każdy człowiek. To jest ten skrót jego, więc żebyśmy, wydaje mi się, że ten fragment...
Moim zdaniem, tu ja od razu się włączę, tu jest jednak, no, tak bym trochę powiedział, naginanie tej wcześniejszej argumentacji, bo gdyby teologowie już wcześniej utrzymywali, że Maryja jest wolna od grzechu pierwotnego, no to jest niepokalane poczęcie.
No właśnie nie. Właśnie tu, na tym polega, wydaje mi się, cały problem z naszym spojrzeniem na świętego Tomasza. Otóż dla niego niepokalaność, tak, niepokalaność, to, że ona jest nieskalana żadnym grzechem, nie wyklucza tego, że ona z tego grzechu została uwolniona. Ona jest nieskalana.
Natomiast była skalana, oczywiście.
Natomiast to, co nas interesuje, to jest to, jaka Maryja jest. Nie interesuje nas jakby, powiedzmy, czy nie jest najistotniejszy proces, sposób, w jaki to się dokonało. Jest niepokalana. Dlatego ja naciskam. Co do tego, że Maryja jest wolna od grzechu, co do tego wszyscy się zgadzają. Natomiast faktycznie, to, co budziło, to, co teraz w tej chwili jakby budzi nasz sprzeciw, to jest to, że niektórym wydawało się w którymś momencie, że jakby nie można mówić o czystej od grzechu pierworodnego dziewicy, jeżeli ona była poczęta w grzechu. I tu jest jakby problem.
Nie, bo inaczej to może rzeczywiście, tak troszkę trywializując ten argument, że skoro... my jesteśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego na chrzcie, to też jesteśmy wolni od grzechu pierworodnego.
Oczywiście i dlatego...
No tak, ale
oczywiście,
to jest troszkę...
Oczywiście, że jesteśmy i dlatego właśnie dla mnie to było również pewnym odkryciem, jak czytałem Tomasza i Bernarda. I to jest ciekawe bardzo. Że Bernard tak samo skierował. Dlatego podkreślałem, dla nich jakby kwestia uwolnienia od grzechu pierworodnego jest jakby... mniej istotna od tego, że był taki ktoś, kto w ogóle od wszelkiego uczynkowego i od poruszeń grzesznych był wolny. To jest dopiero rzecz. Bo my znamy ludzi, którzy są uwolnieni od grzechu pierworodnego, czyli nas samych, którzy są grzeszni, którzy nie są powstrzymani przez łaskę Bożą, którzy nie są wyjęci jakby z tej skłonności do grzechu, prawda? Wobec czego dla Tomasza i dla Bernarda tym jakby bardziej zdumiewającym faktem było, że była taka osoba, która w ogóle od wszelkiej uczynkowej...
Tak, ale moim zdaniem to jednak prowadzi do zbytniego rozdzielania znowu, rozłączania właśnie sposobu tego niepokalanego poczęcia i konsekwencji, które, no, właśnie konsekwencjami jest ta wolność od uczynkowych grzechów, od wszelkich grzechów. To nie jest jakby przypadkowy dodatek do niepokalanego poczęcia, tylko to jest jego ściśle z nim związana tak. konsekwencja.
I teraz wydaje mi się, że tutaj dotykamy bardzo ważnego, ważnej rzeczy, bo ojciec profesor mówi, ta wolność Maryi od grzechu uczynkowego jest skutkiem niepokalanego poczęcia. Jaka jest perspektywa ojca profesora? Ojciec profesor staje na początku, mówi, ona była niepokalanie poczęta, czyli jakby stawia się tu i potem patrzy i widzi wszystkie tego konsekwencje. Natomiast święty Tomasz, on mówi, ja co do tego nie wiem, ja nie mam żadnej wiedzy co do tego. Natomiast mam bardzo ważną wiedzę, a mianowicie, że ona była matką Chrystusa. Więc ja staję tu i próbuję z tej mojej wiedzy wyciągnąć konsekwencje. I dochodzę, o dziwo, do takich samych konsekwencji. To znaczy, że ona była wolna od grzechu pierworodnego. I to, co wspominałem o tych dwóch metodach teologicznych, bo naprawdę wydaje mi się, że gdzieś najgłębiej, jak się przyjrzy tekstom, prawda, to spór nie jest mariologiczny. Spór nie dotyczy jakby Maryi jako osoby. To kaznodzieje później zaczęli właśnie... Franciszkanie krzyczeli na Dominikanów, że są niepobożni, a Dominikanie na Franciszkanów, że są bałwochwalcami, bo robią czwartego Boga, czwartą osobę Trójcy Świętej. Ale to jest kaznodziejstwo, to jest propaganda, to jest
retoryka.
Natomiast to, co jakby, gdzie problem leży, to jest problem tych dwóch spojrzeń. Znaczy problem, który wychodzi, znaczy spojrzenie, które wychodzi od historii zbawienia i od prawd, które ja znam, co do których mam dostęp poprzez objawienie, oraz pewne przeczucie, które pozwala mi skonstruować właśnie niesprzeciwiającą się wierze, bo nie sprzeciwia się wierze. Ona się sprzeciwia być może nie wiem, ówczesnemu pojęciu teologii, ówczesnemu, ale pozwala mi skonstruować pewną teorię i spróbować pokazać, wykazać, czy ona jest wewnętrznie niesprzeczna i czy ona
się
nie...
To byłoby franciszkańskie.
I to byłaby ta druga.
Ale właśnie, ale ja jednak bym argumentował, że oba spojrzenia muszą być biblijne. Tylko, że pierwsze spojrzenie opiera się na tych właśnie tekstach, które autorzy już bez końca cytują i się zapętlili na jednej tylko stronie. A tymczasem przychodzi ktoś odważny, kto zupełnie z innej strony. Bo to, ale no, też na podstawie pisma. Tak. Bo gdyby dogmat o niepokalanym poczęciu nie miał oparcia w piśmie, no to nie byłaby prawda objawiona.
I to muszę powiedzieć, był jeden z głównych argumentów Dominikanów. Oni mówili, ponieważ tam my tego nie znajdujemy, tak. wobec czego. Ale tu
ale
mam pytanie.
Szukać.
Pytanie, tak, ale tu mam pytanie. Szuka? Tu mam pytanie. Mianowicie, ksiądz profesor wspomniał, wspominając o Dunsie Szkocie, ksiądz profesor wspomniał, że jego teoria jest, jego teza jest oparta na Biblii. Ja przyznam się, że przeczytałem sobie dość uważnie ten fragment z komentarza do sentencji Szkota, który jest bardzo ciekawy i który obfituje w różne ciekawe takie, jakby to powiedzieć, odnogi, ale ja nie znalazłem tam autorytetu biblijnego, na który on by się powołał.
Tak. Więc tu ojciec ma tę przewagę, że ja nie studiowałem aż tak dokładnie Dunsa Szkota, ale dla mnie jest oczywiste, gdybym ja szukał, no właśnie z dzisiejszego punktu widzenia, szukał argumentów biblijnych dla jego wizji, to są właśnie te hymny chrystologiczne z listu do Efezjan, z listu do Kolosan i to, że Duns Scott historycznie na to się nie powoływał, to dla mnie jako dogmatyka no jest może ciekawy szczegół, ale to ja bym powiedział, no zobacz, tutaj to w Piśmie Świętym jest.
Zanim do tego, bo chciałbym do tego wrócę, to oczywiście ja jestem historykiem i moje spojrzenie jest historyczne i dlatego mnie interesuje, co ten człowiek tam powiedział, ale też wydaje mi się, że warto jest mieć tę świadomość, że tekst Dunsa Scotta na temat niepokalanego poczęcia Matki Bożej jest tekstem bardzo filozoficznym. To jest tekst teologiczny w temacie, natomiast jakby w całej konstrukcji on jest bardzo filozoficzny. I to, jak my zarzucamy, bo ojciec profesor bardzo tak lekką ręką zarzuca Tomaszowi zbyt wielką wierność Arystotelesowi, jego taki skłonność do filozofii.
W tej kwestii, bo w innych on odchodzi.
No właśnie. A znowu Duns Scott w tej kwestii bardzo jest filozoficzny. Mianowicie, To złączenie u Szkota, połączenie momentu animacji z momentem poczęcia ciała, ono wbrew pozorom dla niego, bo ojciec profesor tak też dość optymistycznie przedstawił, że to mu pomogło potem właśnie jakby sformułować.
To jest dla mnie taka kwestia, którą ja widzę u niego oba te bieguny i nawet w jednej mojej pracy pytanie zadałem, bo no, sam nie jestem historykiem, czy u niego de facto można jakieś połączenie tych dwóch kwestii
tak,
znaleźć?
Tak,
czyli stworzenia w Chrystusie, stworzenia ku Chrystusowi już zmierzającego i niepokalanego poczęcia.
Więc Maryi. Tak nie. Natomiast to prawda, że jest tendencja, że Duns Scott połączył jakby w jego wizji, być może faktycznie wzorując poczęcie Matki Bożej na poczęciu Chrystusa, dla niego jakby ten problem różnicy pomiędzy wcieleniem, znaczy tym cielesnym poczęciem, a animacją nie jest istotny. To wszystko się dzieje w tym samym czasie. Ale czyniąc to, on się nagle sobie zdaje sprawę, że on z logicznego punktu widzenia nie umie, znaczy ma problem, skoro w jednym i tym samym czasie zostaje stworzona osoba ludzka, która według wszelkich prawideł wiary powinna zostać dotknięta grzechem pierworodnym, bo każdy jest, to jak to się dzieje, że ona nie jest? Jeżeli to się dzieje wszystko, wyobraźmy sobie, w jednym punktowym wymiarze czasu, to Duns Scott, błogosławiony Duns Scott, nie zapominajmy, to błogosławiony Duns Scott stawia sobie pytanie, jak to było możliwe, że w jednym i tym samym czasie istniała osoba grzeszna, przynajmniej w możliwości, oraz święta, de facto, prawda, usprawiedliwiona. I proszę sobie wyobrazić, że to jest temat, który go najbardziej zajmuje. Większa część z jego komentarza, z tego rozdziału komentarza do sentencji jest poświęcona wyjaśnieniu tego właśnie problemu. Znaczy, jak to jest możliwe? I oczywiście, że on się musi skłonić i opiera się tam na Arystotelesie, nie cytując go zresztą nawet, opiera się w sposób dość niesamowity właśnie na takim wielkim problemie u Arystotelesa i Averroesa, jego komentatora arabskiego, zawartym mianowicie takim, czy jest możliwy taki moment, w którym przeciwności istnieją razem. Oni sobie zadawali takie pytanie, że gdybyśmy tak ściemniali biały kolor, ten biały habit, gdyby tak on najpierw był kremowy, później coraz bardziej kremowy, jeszcze coraz bardziej kremowy, to w którym momencie on, możemy powiedzieć, że on już nie jest biały, prawda? Tylko się robi czarny. I czy jest w takim razie taki moment, w którym biel i czerń istniałyby razem? I przepraszam, że się tak rozgadałem, ale chcę powiedzieć, że on sobie zdaje sprawę na jego poziomie, z jego poziomem wiedzy, prawda? I nie odwołuje się do tekstów biblijnych, bo myślę, że on nie miał, no, oni nie umieli tak czytać jeszcze. Nie mieli tego typu hermeneutyki.
Tak, bo z kolei od strony filozoficznej to są kwestie, które właściwie bez końca można by rozważać, prawda? Problem przejścia od czegoś z niczego do czegoś, to są nieskończenie złożone kwestie. Natomiast od strony biblijnej, czyli od strony objawienia, widać wyraźnie, że na dogmat o niepokalanym w poczęciu najbardziej wpłynęły wypowiedzi o mądrości starotestamentowej, odnoszone nie do Chrystusa, bo tam chodzi o stworzenie, tylko odnoszone do Maryi. I tylko, że mądrość, to z kolei można od strony biblijnej pokazać, to jest wizja ludzkości. To nie jest tylko jedna postać, która w Maryi się, czy w Chrystusie, bo są różne też potem w Nowym Testamencie prądy, ale to nie jest jedna postać, tylko to jest jakby wizja ludzkości, w której jest miejsce i na Chrystusa, i na Maryję, ale też na nas. I list do Efezjan na przykład, właśnie to co dziś jako Słowo Boże słyszeliśmy, to jest zastosowanie tej starotestamentowej wizji o mądrości w świetle Jezusa Chrystusa do eklezji. Czyli nawet nie do pojedynczych osób, ale do eklezji. W 5 rozdziale potem mówi się o eklezji, że jest święta i niepokalana.
Niepokalana. Pytanie moje, przyznam się, że dla mnie po przeczytaniu, bo my oczywiście czytaliśmy wcześniej swoje teksty, ja trochę wcześniej, bo ksiądz profesor wcześniej przysłał, ten cytat z listu do Efezjan jest dla mnie bardzo ważny. A mianowicie on się łączy z takim pytaniem. Ksiądz profesor sugerował, że święty Tomasz miał taką wizję, czy można mu jakby przypisać, by było, gdy się go słucha, taką wizję, że Pan Bóg stwarza, że z jednej strony Maria jest oczywiście czysta, prawda, i że Pan Bóg jakby stwarza tę duszę
bezpośrednio.
Oczywiście. Natomiast właśnie Tomasz odpowiada na to z taką wielkim swoim przekonaniem, które do dziś dnia nie jest wcale takie popularne. Wiecie, Tomasz jest przekonany o wolności świata stworzonego wobec Stwórcy. Wobec czego ten świat stworzony może albo ze Stwórcą współpracować, prawda, albo może temu Stwórcy przeszkadzać. To, co się stało, rzeczywistość grzechu pierworodnego, jest swoistą przeszkodą dla tego dobrego daru, jakim jest dusza ludzka, doskonałego i świętego, i on powoduje, ale poza wolą Bożą, poza bezpośrednim aktem Bożej woli, za Bożym dopustem, możemy sobie tak to nazwać, ale poza bezpośrednim aktem Bożej woli powoduje, że ta dusza zostaje skażona grzechem pierworodnym. Więc co do tego wydaje mi się, że warto by
nie,
to...
Nie, właśnie tak? Tu jest moim zdaniem kluczowa kwestia, jak my rozłożymy akcenty w tym momencie, prawda? Moim zdaniem tam, gdzie mówimy o bezpośrednim Bożym działaniu, nie ma miejsca na grzech. To jest to, co ksiądz cytował, tak, prawda? Jak jest Duch Święty, tak, to jak może współistnieć z grzechem. Natomiast dusza właśnie w łączności z ciałem, tu nie można jej odrywać od ciała, właśnie w tej mierze, w jakiej ona cieleśnie przychodzi, ma ten element pośredni związany z dziedzictwem ludzkości. Tu jest miejsce na grzech,
tak,
ale nie w Bożym działaniu.
Tak, no właśnie dlatego. Tak. Właśnie tu się do tego zupełnie zgadzamy. I dlatego Tomasz nie mógł wcale wybrać między Augustynem a Anselmem. Dlatego, że jemu właśnie tego pośredniego momentu bardzo brak. On by bardzo chętnie wybrał Anselma i powiedział, to się wszystko dokonuje jakby w tym duchowym etapie. Ale jemu brak tego materialnego wydarzenia i dlatego on chętnie czy niechętnie, nie wiem, ale w każdym razie ma pod ręką tego Augustyna. I powiedzenie, jeżeli się zajrzy do Sumy i się przeczyta, w jaki sposób on formułuje to, tę prawdę o materiali, że w tym wymiarze materialiter grzech pierworodny jest konkupiscencja, natomiast formaliter vero przy materialiter jest kwidem. To jest takie, no, a zatem...
Nie, ale tu moim zdaniem właśnie trzeba konsekwentnie powiedzieć, że nie jest pożądliwością grzech pierworodny, tylko jest brakiem łaski uświęcającej, jednoznacznie.
Tak.
I tradycja Kościoła, dogmat w tym kierunku.
Tak, bo teraz pytanie, jakie ja mogę księdzu postawić, to w takim razie skąd on się bierze? Bóg nie stwarza złej duszy. Przez ciało on nie przychodzi.
Przez ciało się przychodzi.
No ale właśnie jak? A, no właśnie. Ja się tu zgadzam z księdzem. Ja się akurat tu zgadzam. Ja też bym powiedział, bo nie wiemy tego. Natomiast Tomasz
to dzisiaj akurat to jest, no, nawet od strony genetyki, to można wiele łatwiej przyjąć, że to dziedzictwo po prostu, to obciążenie, które przychodzi na człowieka na skutek właśnie tej cielesnej strony, no to jest dzisiaj powszechnie przyjmowane.
Tak. Natomiast...
I to nie jest, właśnie tu nie można znowu rozłączać, to nie jest tylko cielesna sprawa. Ona ma wpływ na duszę. Mhm. Ciało w żadnym momencie nie daje się oddzielić od duszy tak, że coś przypisujemy duszy, no poza może być właśnie tym bezpośrednim Bożym działaniem, prawda? Mhm. Że tu jest coś, co duszę wyróżnia w odróżnieniu od ciała, ale znowu nie oddziela.
Tak. Oczywiście, że go nie oddziela. Natomiast to naprawdę jest duży problem. I muszę powiedzieć, że na przykład, wracam troszkę jeszcze na moment do tego pytania o metodę teologiczną, bo na przykład bardzo pomogło w formułowaniu dogmatu o niepokalanym poczęciu, pomogła wizja grzechu pierworodnego, która była wizją prawniczą. Ona była spopularyzowana przede wszystkim w XIV wieku przez takiego franciszkańskiego teologa Franciszka z Meyron, który był uczniem Dunsa Scota. I on w swoich tekstach o niepokalanym poczęciu znalazł taki argument, do którego on tak często wraca, że widać bardzo wyraźnie, że on się temu cieszył, że to było dla niego. Mianowicie dla niego grzech pierworodny jest prawem wydanym przez suwerennego Boga. Jest karą, którą człowiek musi ponieść za grzech pierwszych rodziców. Dlaczego on tak uważa, do czego mu to służy w przypadku niepokalanego poczęcia? A mianowicie, skoro Bóg jest takim legislatorem nakładającym na człowieka karę za grzech pierworodny, przecież każdy legislator może prawo zawiesić. Skoro to on jest autorem prawa, to on to prawo może zawiesić. W przypadku Matki Bożej zawiesił.
Oczywiście
strasznie kiepski argument. Widzimy, obaj do tego zgadzamy. Natomiast wracam teraz jeszcze, bo to jest. Ja chcę, żebyśmy zrozumieli, że Tomasz ma naprawdę. Że sami Państwo widzą, my sami mamy problem. Tak? Cóż dopiero on też znaczy, ma problem.
Tomasz się czuł związany pismem.
Tomasz się czuł związany pismem. Pawłową się związany, wizją. Pawłową wizją. Czuł się związany Augustynem właśnie, który był niepodważalnym autorytetem. A mimo to, i to jest dla mnie w nim takie cenne, że on mimo to próbował jakby obronić to powszechne przekonanie teologów i wierzących, że Maryja musi być od grzechu jak najdalej to się da. Po prostu trzeba ją odsunąć najdalej, aż do tego, żeby powiedzieć, że w niej nie ma zmazy grzechu pierworodnego, została od niej właśnie w jego przypadku uwolniona, niezachowana i że w ogóle w niej najmniejszego grzechu nie ma. Natomiast ksiądz profesor zwrócił uwagę na ten fragment Księgi Jeremiasza, zanim ukształtowałem cię w łonie, Marim 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 ukształtowałem cię w łonie. Trudno oczywiście zaprzeczać, że tak powiem, teorii literatury biblijnej, która faktycznie poucza nas o tak zwanym paralelizmie, to znaczy, że powtarzają się dwa razy te same sformułowania. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawcy moim.
To samo
inaczej powiedziane. Po pierwsze, nie wiem, czy tu istotnie, musielibyśmy pewnie usiąść nad tym tekstem w oryginale, nie wiem, czy tu istotnie chodzi dwa razy o to samo. Poznałem i uświęciłem. Natomiast faktycznie, to dla Tomasza poznanie, to poznałem cię, prawda? Tak, on tutaj to rozdziela, prawda? Poznałem cię, a potem cię uświęciłem. Znaczy on mówi o planie, tak jak ksiądz profesor powiedział, on mówi o pewnym Bożym planie, a później o jego realizacji, prawda? Które... Natomiast jak czytałem to, co ksiądz profesor napisał i słuchałem tego, co ksiądz profesor mówił, na temat listu do Efezjan, przyznam się, że no właśnie, czy tam jest mowa o naszej egzystencji dzisiaj? Czy jest tam mowa o Bożym planie? Wybrałem was, abyście byli święci, niepokalani przed obliczem, w Chrystusie. Czy to znaczy, że... Znaczy oczywiście, że to znaczy jakoś, że w nas istnieje
no właśnie, jest ten święty prawda? Element, tak.
Że istnieje święty element.
A że on się później
ale
realizuje.
Ale czy z tego, znaczy w jaki sposób ta prawda może nam pomóc w wyjaśnieniu niepokalanego poczęcia?
Znaczy, tu sam fakt zaskakujący, że Kościół tę wypowiedź, która właściwie nas dotyczy...
Jeszcze chwilkę.
Wypowiedź, która nas dotyczy, bo święty autor listu do Efezjan mówi tu o nas, wybranych w Chrystusie, żebyśmy byli święci i niepokalani, Kościół do Maryi to odnosi, prawda? Która oczywiście jest tu zawarta. W naszym wypadku to nie znaczy oczywiście niepokalanego poczęcia, ale znaczy, że od początku jednak jest w nas coś świętego. Choćby nawet w czasie to miało się później objawić. Ale to byłby ten element pierworodnej łaski, który wymaga potem rozwinięcia, pogłębienia. To nie jest tylko dane i koniec, tylko no, zadane, jak się dzisiaj mówi. Ale w tym wybraniu Bożym jest już ta świętość. Nie dopiero jako przyszła, no, ale... Tak, to jest, moim zdaniem ten list jest kluczowy dla, nie tylko dla tajemnicy niepokalanego poczęcia Maryi, ale również dla kwestii naszego początku. Właśnie ta kwestia, czy my się rodzimy w samym grzechu pierworodnym, czy jest w nas jednak od początku łaska, którą chrzest wydobywa, chrzest nie dodaje nam czegoś, czego nie było, tylko wydobywa, to wzmacnia.